Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
A my w naszym leśnym wędrowaniu oczywiście cieszymy się tymi niesamowitymi prognozami pogody, które również słyszeli Państwo w naszym serwisie informacyjnym. Tak, tak, będzie wiosna, będzie ciepło, a wiadomo, że przyjdzie także i maj. Parafrazując poetę, czy też twórców piosenek takich typowo wiosennych, ale na razie jeszcze skupiamy się absolutnie na marcu.
No, przy plus 15 i deszczu, który wczoraj padał, też przy dodatniej temperaturze, no za wiele tego śniegu nie było ostatnio. No, on zniknął w zasadzie w okamgnieniu, można powiedzieć. Także w tej chwili mamy trochę wilgotnej ściółki i piękny słoneczny dzień.
Ten piękny dzień to był we wtorek, wierzymy, że dzisiejszy też taki będzie, a ten śnieg to tak troszeczkę topniejący oczywiście tutaj w naszym województwie odpowiedź między innymi na to, o czym pisał pan Marcin. Bieszczady też pozdrawiają, jeszcze ciągle śnieżnie. Cieszymy się, że mamy radiosłuchaczy tak naprawdę w całej Polsce i również poza jej granicami. Ciekawa jestem, czy poza granicami ten znak ostrzegawczy również wygląda podobnie jak ten polski?
Generalnie można by podzielić systemy ostrzegania w tej interakcji zwierzyna-człowiek na te, które oddziałują na człowieka i na zwierzynę, prawda? No, człowiek ma do dyspozycji znaki ostrzegawcze, właśnie uwaga na zwierzynę dziką, to jest znak 18B.
Znak 18B. Jak on wygląda, panie Pawle? Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Słyszę, że pan właśnie w aucie, ale zatrzymał pan pojazd, żeby chwilkę z nami porozmawiać.
Zgadza się, jak najbardziej, już się zatrzymałem, tak naprawdę już wjechałem do garażu, patrzę teraz, gdzie jest mój pies, bo gdzieś mi tutaj jakieś chyba torby wyciąga z garażu, prawda, jak to w garażu jest. Także jestem bezpieczny jak najbardziej, wszyscy użytkownicy drogi też są bezpieczni, bo tak jak wspomniałem, jestem już w garażu.
No to dobrze. To proszę powiedzieć, a czy taki znak po trasie, po drodze państwo mijali, ten znak 18B i jak on wygląda, proszę go opisać?
Jak najbardziej mijałem dzisiaj ten znak, gdyż jechałem troszeczkę takimi polnymi drogami, może nie polnymi, prawda, ale przez lasy. Znak 18P jest to znak, wydaje mi się, informacyjny po prostu. Jest on w kształcie trójkąta, koloru takiego żółtego, pomarańczowego z taką tą czerwoną obwódką i charakterystyczne jest, że ma takie skaczące zwierzę narysowane. To jest, wydaje mi się, jeleń, chociaż leśnicy mogą to określić, nie wiem, może jakiś inny zwierz, ale wydaje mi się, że to jest taki jeleń z rogami, prawda, skaczący. Według mnie to jest ten właśnie znak ostrzegawczy tam odnośnie dzikich zwierząt.
Panie Pawle, chyba sprawił pan, że jeszcze będziemy dalej bawić się tą zagadką. Sam pan przyznał, że myśli pan, że to jest jeleń, tak, z tym porożem. Podobnie myśli pani Małgorzata, która napisała, że znak 18B bardzo dobrze nam znany, żółty trójkąt ostrzegawczy z jeleniem i ja zawsze zwalniam właśnie w pobliżu tej trasy. Ale ja chciałabym jednak państwa dopytać, bo ma pan rację, tak jest. Leśnicy tutaj wskazują, że to jest zupełnie inny gatunek dzikiego zwierzęcia, więc być może państwo jeszcze będą mogli i mieli szansę się pobawić, a może pan jeszcze wymyśli, może to zupełnie inne zwierzę? Czy wie pan, co to może być, jeżeli nie jeleń?
Jeżeli nie jeleń, to może po prostu sarna, bo sarny też mają takie, prawda, małe poroże, że tak powiem.
No i brawo, no dobrze, ale teraz jeszcze podejdźmy do tego tak, prawda, czy to samiec, czy samica? Tej sarny.
Wydaje mi się, że to będzie samiec, bo samice wydaje mi się, że na ogół mają troszeczkę mniejsze te poroża.
No brawo, jednak inteligencja przyrodnicza to jest coś, co pan posiada.
Dziękuję.
Więc świetnie pan z tego wszystkiego wybrnął. Bardzo się cieszę, oczywiście, że tak. To samiec sarny, rogacz jest na tym właśnie żółtym trójkącie. Nie jeleń. I tutaj też ten znany dom, dowcip, który tak często leśnicy powtarzają. Proszę pamiętać, że sarna nie jest żoną jelenia. To też już kiedyś o tym mówiliśmy w naszym programie. Tak. Panie Pawle, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za tę naszą wspólną radiową podróż. Pan w samochodzie, a my w studiu. Teraz już pan w garażu, a my dalej w studiu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. I potwierdzenie, drodzy państwo, Artur Soszyński, Nadleśnictwo Chotyłów.
Człowiek ma do dyspozycji znaki ostrzegawcze, właśnie uwaga na zwierzynę dziką, to jest znak 18B tak zwany, ostrzegawczy, trójkąt ze skaczącym rogaczem, samcem sarny. To po stronie, no i oczywiście największy bezpiecznik, jak ja to mówię, który jest między uszami w każdej głowie. Czyli po prostu trzeba być ostrożnym, przewidywać właśnie to, że przejeżdżając przez lasy, szczególnie w tych porach takich wieczorno-porannych, można się z tą zwierzyną, która wyrusza czy wraca z żerowisk, można się spotkać. Mamy też systemy takie, które oddziaływują na zwierzynę. Czy to przy drogach, czy to, no bo zwierzę nie czyta znaków.
Oczywiście zwierzę nie czyta znaków, także tego znaku 18B, trójkąt ostrzegawczy, drodzy państwo, z owym kozłem sarny, ale za to może reagować na coś zupełnie innego i reaguje między innymi na tak zwane wilcze oczy. Czy państwo wiedzą, co to takiego? Kiedyś w sąsiednim nadleśnictwie, sąsiednim w stosunku do Nadleśnictwa Chotyłów już mówiliśmy, czyli w Białej Podlaskiej właśnie również o tak zwanych wilczych oczach, ale być może ktoś z państwa, z kierowców wie, o czym teraz tutaj mówimy i co kryje się pod tym pojęciem wilcze oczy. Mamy tutaj na myśli system ostrzegawczy dla dzikiej zwierzyny, która porusza się w pobliżu dróg, jezdni 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Ostatnio jeleń mi przeskoczył przed samochodem. No to jest w zasadzie no, normalna, nienormalna sprawa. Jeleni jest coraz więcej i kontakt, powiedzmy, człowiek-zwierzę jest ułatwiony. Trzeba uważać, szczególnie o takich porach właśnie zmierzchu i poranka. Po prostu no, trzeba respektować te znaki, które są przeważnie ustawiane właśnie na tych odcinkach, gdzie ta zwierzyna lubi przechodzić przez jezdnię. No bo spotkanie z takim jeleniem, który waży 200 kg, nie należy do przyjemności zarówno dla jelenia, jak i dla człowieka.
I dlatego być może są pomocne wówczas tak zwane wilcze oczy. Czy państwo już wiedzą, o czym mowa? 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze można do nas napisać lasmałpka@radiolublin.pl.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Państwo piszą do nas na lasmałpka@radiolublin.pl, że lampy to są oczy wilka. No i rzeczywiście, gdyby tak iść tropem języka łowieckiego, myśliwskiego, tej gwary, to jak najbardziej chyba byłaby tutaj nawet nie metafora, ale po prostu jasność w odpowiedzeniu na pytanie, cóż to takiego są wilcze oczy. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Wilcze oczy to są takie odblaski czerwone montowane na słupkach przy drodze, które no z racji wyglądu trochę przypominają chyba wilcze oczy, takie czerwone, świecące. No i one ostrzegają, żeby po prostu w lasach gdzieś tam na drodze nie wjechać i tak samo też no dla bezpieczeństwa.
Muszę panu powiedzieć, że jak najbardziej logicznie bardzo dobrze pan myśli, panie Krzysztofie. Tak swoją drogą to słyszę, że pan też w trasie, więc proszę być ostrożnym. Ale czy to są czerwone akurat odblaski? Pewnie czerwone odblaski to bardziej skierowane w stosunku do kierowcy, czyli do człowieka. Natomiast te wilcze oczy to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, właśnie na tych słupkach przy drogach zamontowane raczej jasne odblaski po to, żeby to odbijające się od nich światło z samochodów imitowało oczy wilka. Więc mamy tutaj nie pojedyncze, a właśnie podwójne, czyli no tak, żeby powiedzmy gdzieś to dzikie zwierzę mogło sobie nawet wyobrazić taki łeb wilka. No i te dwie lampy zapalone. A jak pan myśli, dlaczego właśnie wilk?
No bo wilk odstrasza inne zwierzęta i te inne zwierzęta będą się właśnie uciekały.
Oczywiście, żeby... bo to najważniejszy drapieżnik, tak? Tutaj na tych naszych terenach, więc ten taki atawistyczny strach przed tym drapieżnikiem, jeśli chodzi o utratę życia i zdrowia, po prostu tutaj powinien się włączyć u tych wszystkich zwierząt, ale za chwileczkę o tym opowie także i pan Artur Soszyński. Jest takie jedno zwierzę, które niekoniecznie poddaje się nawet takim różnego rodzaju ostrzegawczym impulsom przygotowanym przez człowieka po to, żeby nie wchodziło na te jezdnie. Jak pan myśli, który to zwierz tak niekoniecznie się wszystkiego boi?
Oj, ciężko mi tak na szybko wymyśleć, ale...
Z takiego doświadczenia kierowcy, jeśli chodzi o dziką zwierzynę, to która tak potrafi stanąć na środku jezdni, rozkraczyć się i ani w prawo, ani w lewo?
No, dla mnie to tak albo łosie.
Tak, oczywiście, że tak. To właśnie łosie. One niekoniecznie nawet boją się również i tych wilczych oczu sztucznych, sztucznie przygotowanych przez człowieka po to, żeby było bezpieczniej na tych naszych drogach. Nie przeszkadzam panu. Proszę tylko jeszcze powiedzieć, czy z okien auta widać wiosnę?
No akurat ja już, tak jak wcześniej powiedziałem, zaparkowałem. Też w momencie siostry jest. Jechałem. No myślę, że już powoli widać wiosnę, bo nawet to wokół są gałązki zielone gdzieś, tam troszeczkę się na tych gałązkach przewijają, więc myślę, że ta wiosna tuż za rogiem.
To bardzo dobrze, cieszymy się, że tak wspólnie,
siostra,
rodzinnie.
Siostra mi właśnie podpowiada, bo akurat zdążyła podejść do samochodu, bo nie widziała, gdzie siedzę. Mówi, że u sąsiada już bocian akurat.
Wow, no i to jest wiadomość, na którą czekaliśmy. Dziękujemy, że tak rodzinnie Państwo nam tę informację przekazują. Skoro jest bociek, to jesteśmy uratowani. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie, pozdrowienia dla Pani siostry. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No to drodzy Państwo, jeszcze potwierdzenie a propos tych wilczych oczu, bo chociażby na szlakach lasów chotyłowskich mogą Państwo je spotkać.
Natomiast wilcze oczy to są takie szkiełka, takie odblaski, które są przykręcone do słupków hektometrowych, tych takich biało-czerwonych, które przy drogach są, przy większości dróg występują. W niektórych miejscach te słupki są zagęszczane, czyli stoją, nie, to łatwo zobaczyć, że one stoją w tych miejscach dużo gęściej niż powinny. Nawet jest 4 albo 5 słupków na 100 metrach i do każdego takiego słupka jest przykręcony taki odblask, takie szkiełko. One są w różnych kolorach, albo białe, albo czerwone. Podobno są też niebieskie, nie widziałem. I te wilcze oczy tworzą taką optyczną barierę, czyli jadący samochód z włączonymi światłami, światło reflektorów padające na taki słupek, na taki odblask, odbija się prostopadle do drogi w kierunku lasu i udaje oczy wilka po prostu. Czyli dwa reflektory, które samochód posiada, odbijając się w kierunku lasu, mówią: nie wchodź tutaj, bo ja tutaj mogę na ciebie polować. A to jest taki atawistyczny, czy pierwotny, czy przenoszony genetycznie u zwierzyny strach przed drapieżnikiem i to działa.
To działa, to się sprawdza, ale skoro jesteśmy w radiu, no to muszę Państwu powiedzieć, że nie tylko to, co widzimy, czyli po prostu wszystkimi zmysłami już teraz, tak, że konstruktorzy, między innymi chociażby tych wszystkich systemów ostrzegawczych dla dzikiej zwierzyny i dbających o nasze bezpieczeństwo i nasze ludzi i także dzikiej zwierzyny, dbają nie tylko o to, co ta zwierzyna może zobaczyć, czyli chociażby te wilcze oczy, ale także to, co może usłyszeć.
Włączył się ten system. Za chwilę będzie jechał pociąg.
Proszę sobie wyobrazić, że takie oto nawet przerażające odgłosy wszystkich zwierząt możliwych, bo tak jak Państwo słyszą, słyszymy tu również i zwierzęta gospodarskie, nie tylko tę dziką, leśną zwierzynę, wydające odgłosy przerażenia, strachu, czyli również taki system ostrzegawczy, jaki stosują wobec siebie, ale gdzieś nawet tam i wilk wyje i koty drą się chyba między sobą, proszę bardzo, i nawet koń też rży, też z pewnością z przerażeniem. Coś takiego mogą Państwo teraz usłyszeć chociażby w pobliżu przejazdów kolejowych, w pobliżu również tych torów, które przecinają nasze lasy. Ale takie odgłosy to nie wszystko, bo jeszcze oczywiście siatki.
Generalnie, jeżeli chodzi o drogi, no to tutaj mamy jeszcze tylko i wyłącznie siatki, czyli takie trwałe izolacje, które są przy drogach szybkiego ruchu i przy autostradach, ale to osiatkowanie wymaga też stworzenia przejść dla zwierzyny, bo nie można zwierzyny zablokować w jednym miejscu, ona musi się przemieszczać. Więc tutaj są potrzebne duże środki na tak zwane przejścia dla zwierzyny, czyli albo górą, albo dołem muszą występować. To w zasadzie, jeżeli chodzi o drogi, o ruch samochodowy, to wszystko. Jeżeli chodzi o transport kolejowy, mamy dosyć ciekawą, tutaj nawet na naszym terenie, mamy dosyć taki system ostrzegawczy. To są takie słupki z zamontowanymi w środku głośnikami, które one są ustawiane co 100 metrów po obu stronach torów. Naprzemiennie, czyli tak jakby co 50 metrów po prawej albo po lewej stronie torów jest słupek i te słupki emitują różne głosy zwierząt. Szczekanie psa, rżenie konia, skrzyczenie sójki, krzyk takiego duszonego zająca, kniazienie tak zwane. To są głosy tak, trwogi, które u zwierzyny wzbudzają lęk. Czyli zwierzyna, słysząc coś takiego, no zastanawia się, na pewno tam nie pójdę, bo coś tam się dzieje takiego, czego bym nie chciała doświadczyć. I ta fala dźwiękowa, ten system sterowania włącza te głośniczki tak mniej więcej kilometr przed nadjeżdżającym pociągiem, tworząc taką barierę akustyczną właśnie po to, żeby zwierzyna wstrzymała się od wędrówki po torach.
Czy zdarzyło się Państwu usłyszeć takie efekty, które nagle tuż przed przejazdem pociągu, dosłownie na minutkę przed, bo właśnie te wszystkie efekty dźwiękowe, które teraz Państwo słyszeli, udało nam się nagrać, zarejestrować przed przejazdem samego pociągu, którego efekt też mamy oczywiście dla Państwa, bo wiadomo, że jak pociąg nadjeżdża, no to już wtedy te zmysły są nasze wszystkie absolutnie wyczulone. I proszę sobie wyobrazić, że trwały one minutę, czyli tyle, ile mniej więcej ten kilometr do zbliżającego się już przejazdu pociągu. I tak jestem ciekawa, czy w ogóle Państwo wiedzieli, czy znają Państwo nie tylko te wilcze oczy, bo o tym już chwilkę temu rozmawialiśmy, ale także i taki system ostrzegania, bo to jest coś szalenie ciekawego i w naszym regionie, chyba właśnie na terenie Lasów Chotyłowskich, czyli tam, gdzie te przejazdy kolejowe i tory kolejowe prowadzą przez kompleksy leśne, to dość nowy system, ale myślę, że bardzo skuteczny, swoją drogą też bardzo ciekawy. I proszę sobie wyobrazić, że byli tacy mieszkańcy okolic Chotyłowa, którzy tak pierwszy raz spotkali się z tym efektem, gdzieś taką późną, wieczorową porą, kiedy w lesie tak cichutko, spokojnie i nagle słyszą takie wrzaski, jakie Państwo teraz usłyszeli, czyli na przykład i ta świnka, ale także i też ten zając przestraszony i wilki. I co wtedy?
Słyszałem o takim przypadku, jak pewien jegomość wracając do domu w porze już nocnej, gdzieś blisko torów, będąc nie do końca może trzeźwym nawet, usłyszał właśnie przechodząc koło takiego słupka, usłyszał kwik zażynanej świni, bo te dźwięki muszą się zmieniać, bo one potem się zwierzyna może przyzwyczajać do tego, czyli te dźwięki są losowo dobierane w sekwencjach. No, może sobie pani wyobrazić, jak to odczucia takiego człowieka, który w cichym, spokojnym, nocnym lesie raptownie, bardzo blisko siebie usłyszał taki przerażający dźwięk.
No rzeczywiście, chyba mogłoby takie spotkanie z tymi dźwiękami w lesie przyprawić o palpitację serca, zwłaszcza, że to taki niezły miks tak naprawdę. Tutaj realizacja dźwiękowa jest świetnie zrobiona, bo wszystkie te odgłosy tak się genialnie nakładają na siebie. To trochę takie słuchowisko prawie, że radiowe gdzieś tam w pobliżu torów, drodzy Państwo. Ale my przecież spotykamy się na dosłownie chwilkę przed naszą wiosną w kalendarzu, czyli tym wszystkim, co nas już tak będzie bardzo cieszyło w przyszłym tygodniu. No i ciągle jeszcze w marcu, więc żebyśmy w tym marcu zdążyli także zapytać Państwa, kim są marczaki w lesie? Co to takiego marczaki w lesie? 801 50 10 22 i 81 743 7383. Witam w sobotni słoneczny poranek, pisze pan Marian. Obok pozdrowień dla całej ekipy leśnego wędrowania dzielę się wiadomością, że na Roztoczu w okolicach Zwierzyńca lata spotykamy coraz więcej zwiastunów wiosny. Wczoraj przeleciał kolejny klucz żurawi. Od kilkunastu dni kwitną przebiśniegi, sasanki, krokusy, wawrzynek wilczy łyko i dereń. Bardzo dziękujemy za te pogodowe informacje z Roztocza, czyli wiemy, że to już jest ten dobry kierunek na wiosnę. A ja się cieszę, że jeszcze w marcu zdążyłam Państwa zapytać o marczaki. Dzień dobry, Pani Janino.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa wiosennie. Właśnie te słowo marczaki to zając, młode zajączki po prostu. Ale i żurawie padła tutaj taka nazwa i mam dwie takie informacje na temat tych zwierzątek. A więc marczaki, no tak jak powiedziałam, to są młode zające. Ostatnio w środę bodajże na trasie Michów-Puławy, bliżej Michowa, wieczorem przejeżdżałam, no i faktycznie gdzieś tam po drodze widziałam zająca, no to taki miły zwiastun, bo bardzo rzadko spotyka się obecnie zające, ale nieco dalej zobaczyłam, no, tragiczny los zająca, więc tutaj apel do Państwa, którzy jadą, tak jak Pan Leśniczy mówił, że wieczorem przeważnie, czy nad ranem ta zwierzyna może bardziej jest ożywiona, to tak przydałoby się nogę z gazu zdjąć, bo może rzeczywiście ten zając wypadł w ostatniej chwili, że kierowca, wybierając albo swoje bezpieczeństwo, swoje życie, prawda, albo zające, no to wiadomo, bez dyskusji. Ale znam też takie przypadki, którzy wręcz się rozkoszują, że specjalnie długie światła jeszcze włączają i tam skierują w stronę tego zwierzaka. No czasem są tacy ludzie. A odnośnie żurawi, to tutaj w gminie Michów akurat, no ja osobiście nie widziałam, bo kiedyś tylko wielkie stado jeleni widziałam, ale znajoma właśnie zamieściła na Facebooku ogromne stado żurawi, które właśnie żerowało. No i tam niektóre osoby komentowały, że wyjedzą wszystko, bo naprawdę tych żurawi było na tym zielonym polu bardzo dużo, także ta wiosna rozpędza się już wielkimi krokami, nie tylko odnośnie temperatury, ale tych wszystkich oznak wiosny. Także cieszmy się, proszę Państwa, wiosną, ale miejmy trochę szacunek jeszcze i tak to, co możliwe, ratujmy, bo to są nasi bracia mniejsi, prawda? W tej chwili populacja zajęcy to jest tak mała ze względów na chociażby uprawy wielkie. Kiedyś tutaj rozmawiamy ze znajomymi, że rolnik ominął jakieś gniazdko, jakieś czy kuropatwy były, prawda, przepiórki. W tej chwili nie widać, no bo no wiadomo, że uprawy wymagają dużo uprawy, dużych maszyn rolniczych i one są bezlitosne dla tych właśnie mieszkających w takich właśnie siedliskach jak pola czy łąki. A tak miło, bo ludzie patrzą, a to już bocian przyleciał, a to kuropatwę ktoś tam, prawda, zobaczył, czy słyszał, czy... Sama niejednokrotnie widziałam, gdzieś tam biegła ze statkiem, będąc na działce, kuropatwa. No teraz to już taki rzadki przypadek, także miejmy troszeczkę takiego troszeczkę, albo dużo szacunku też dla tych, którzy są od nas niejednokrotnie zależni. W dużym stopniu.
To dziękuję wszystko bardzo, prawda. Bardzo. Dziękuję bardzo Pani Janino za Pani wrażliwość. Jak zawsze pozdrawiam serdecznie i dziękuję, że tak właśnie z sercem Pani podchodzi, ale też i z dużą wiedzą również do tej naszej przyrody i dzikiej przyrody. Zobaczymy, być może i z zającem i z kuropatwą będzie tak, że znów się to wszystko odwróci i będziemy znowu cieszyć się ich widokiem gdzieś tam na granicy lasu i pól, tak jak to jest z żurawiami, które właśnie Pani teraz wspomniała, bo coraz częściej także i leśnicy, i również inni przyrodnicy, obserwatorzy przyrody mówią o tym, że tak naprawdę coraz częściej właśnie te żurawie możemy witać wiosną, niemalże tak jak kiedyś witaliśmy bociany. Prawda, że one też pojawiają się gdzieś tam w zasięgu naszego wzroku, chociażby przejeżdżając przez takie dzikie tereny, czy leśne, czy łąkowe i też sobie tam wędrują i pokazują nam, że to już. Pozdrawiam serdecznie i powracamy oczywiście do naszych marczaków. Inna nazwa to także nazimki, czyli właśnie w marcu na świat przychodzą pierwsze młode zające nazywane marczakami.
No generalnie dla kruków to już jest sezon godowy, można powiedzieć. No, zające też już parkoty mają, czyli swój taki jakby okres godowy. Zaczyna się to jeszcze, tak można powiedzieć, po śniegu, czyli w tej porze roku. Nie od parady mówimy, że pierwsze zajączki, które się rodzą na wiosnę, nazywają się marczakami, marczaki, bo rodzą się w marcu, czyli no, odpowiednio wcześniej musi odbyć się ten sezon godowy. Kruki podobnie. Starsi ludzie na wsiach mówią, że jak mrówki wychodzą z mrowisk, to już kruki siedzą na jajkach, czyli już no jest to czas, kiedy te ptaki przygotowują się do lęgów.
I to też nam wszystko wskazuje i pokazuje, że to już, drodzy Państwo. Dzień dobry Pani Marianno.
Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie redaktor, mowa o bocianach. Ja już miałam przyjemność widzieć i podziwiać ceremonię powitania na gnieździe bocianów. To bardzo, bardzo takie właśnie no, wyspecjalizowane wśród ptactwa zachowania. Jest to szereg takich gestów, tanecznych figur przyjmowanych przez te ptaki i charakterystyczne jest takie zrzucanie głowy głęboko na plecy, które jest powiązane z takim głośnym klekotaniem, a jednocześnie i ukłonami, bo dorosłe boczki mają bardzo uwstecznione organy głosowe i są praktycznie nieme, a więc poza klekotaniem nie wydają właściwie innych głosów, a podstawą komunikacji jest tak zwana mowa ciała. Co w lesie? No w lesie tak, kwitną podbiały, jest duże ożywienie, poza tym dzięcioły mają kilka tych bębnów, tych gałęzi rezonujących, na których bębnią, z daleka je słychać i one w ten sposób oznaczają swój rewir, a jednocześnie zachęcają partnerkę do wspólnego zakładania właśnie rodziny. No jeżeli chodzi jeszcze o las, więc spotykam wiele śladów, tropów zwierząt, natomiast w pobliżu okazałego mrowiska niemal codziennie jak wędruję spotykam dzięcioła dużego, czasami też dzięcioła czarnego, a więc żywią się mrówkami te właśnie te ptaki. Rolnicy wycinają chore sosny zniszczone przez jemiołę, inny właściciel sosnowego młodnika zaniepokojony zgryzionymi wierzchołkami drzewek przez jeleniowate. No i różnorodne ptasie głosy, ćwierkanie, zgrzytanie, gwizdanie, miauczenie sujka na przykład, kwilenie, ponieważ jeszcze były przymrozki, a więc moje ptaki, moje w cudzysłowie rzecz mówiąc ptaki w karmnikach przy tutaj czy przy domu wydają takie bardzo głośne, żebrzące głosy jeszcze o dostarczenie im karmy. No ale jest ciekawostka, co ja spotkałam w lesie, a więc w takim spróchniałym drzewie była to sosna i spotkałam zauważyłam zlokalizowane jedne nad drugimi takie mieszkania dzięciołów na tak zwanych piętrach i to gdzieś tam czytałam, że to są tak zwane dzięciole flety. I po pewnym czasie, na skutek procesów gnilnych, powoli te mieszkania dzięciole łączą się ze sobą i mogą być gotowe do rozrodu puszczyka zwyczajnego oraz innych gatunków. Także w lesie możemy trzeba tylko słuchać, patrzeć i uważać dokładnie. Można bardzo, bardzo, bardzo dużo usłyszeć, zobaczyć, podziwiać, no i nauczyć się. A bardzo dużo uczę się i my uczymy się, radiosłuchacze, od Państwa, od przemiłych i bardzo takich wyedukowanych, mających olbrzymią wiedzę panów leśników i od pana profesora Grzybaczewskiego i w ogóle także audycja jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, interesująca i pani redaktor też bardzo osoba miła, kompetentna i bardzo dziękuję za uwagę i włączam się do słuchania. Dziękuję bardzo.
Pani Marianno, dziękujemy bardzo i to my oczywiście wsłuchujemy się także w te pani historie i opowieści leśne, bo trzeba mieć takie oko, ale też i taką duszę wrażliwą, otwartą na przyrodę, żeby dostrzegać te wszystkie szczegóły, o których pani mówiła, chociażby ten tak zwany flet dzięcioli, czyli też takie, no powiedziałabym, blokowisko, bo tu mamy tak okno za oknem wystukane właśnie w tym pniu. A my powracamy, drodzy państwo, do tych wszystkich systemów ostrzegania, bo to nasze bezpieczeństwo w pobliżu chociażby lasów i tych przejść dzikiej zwierzyny jest naprawdę ważne.
Tak niektórzy mówią, że człowiek wszedł na tereny zwierzyny, natomiast no i tory, i drogi przebiegają przez kompleksy leśne. No i tutaj trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby zminimalizować te niebezpieczeństwo właśnie kolizji, czy to z samochodem, czy to z pociągiem. No i naprawdę ten system niedawno tutaj właśnie wprowadzony u nas, ale od wielu lat już działający w innych miejscach, no też się sprawdza. Można powiedzieć tylko, że jedyną zwierzyną, która słabo reaguje na te wszelkiego rodzaju ostrzeżenia typu wilcze oczy, typu te właśnie systemy akustyczne przy torach, to są łosie. Łoś jest jego mościem, który w zasadzie myśli sobie, że ja tu jestem największy, najważniejszy, ja się niczego nie boję. Wielokrotnie miałem takie przypadki, że stał sobie na drodze, na którą jechałem i trzeba było się zatrzymać wręcz. Klakson, miganie światłami, jemu niekoniecznie to przeszkadza. On po prostu zejdzie z tej drogi czy z tych torów dopiero wtedy, kiedy uzna za stosowne. Łoś wie, że jest duży i że poza wilkiem nie ma naturalnych wrogów, jeżeli chodzi o środowisko, więc myśli sobie, stojąc na drodze, że przecież ja tu jestem największy, ja tutaj, po prostu nie ma tej bojaźni takiej, z jaką inna zwierzyna traktuje przejeżdżające samochody, także wydaje mi się, że i sposób jego bycia i wielkość powoduje to, że właśnie on jest taki mało strachliwy, a jeżeli chodzi o szybkość łosia w biegu, to rzeczywiście jest dosyć spora. No tutaj akurat widzimy podwyższenie ogrodzenia. To podwyższenie ogrodzenia o pół metra jest właśnie wymuszone tym, że wskakiwały na szkółkę łosie i wyjadały nam sezonki. O ile ten płot, jego wysokość chroni przed sarną jeleniem, natomiast w pierwotnej wersji tego niższego płotu to ogrodzenie dla łosia nie było żadną barierą. One sobie tutaj wskakiwały, no i potrafiły bardzo znaczne szkody w sezonkach uczynić. Ostatnimi czasy jakoś ten płot skutecznie broni tutaj nasze uprawy przed zwierzyną.
I całe szczęście, będzie nowy las na te nasadzenia wiosenne. To też będziemy obserwować chociażby także w szkółce Chotyławskiej Nadleśnictwa Chotyłów. Artur Soszyński, starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Chotyłów, opowiada nam o zachowaniach dzikiej zwierzyny, było o marczakach i o wszystkich innych, ale także odwiedzając przecież teraz dane leśnictwo czy nadleśnictwo, podpytujemy również o populację wilka.
Ten gatunek jest w ekspansji, czyli jego liczebność i zasięg, w jakim występuje, jest w Polsce coraz większy. Jeszcze parę lat temu zwyczajnie wilków się tutaj nie widziało. W tej chwili nie jest trudno spotkać albo wilki poruszające się, polujące, czy przemieszczające się, czy ich tam tropy lub ślady. Coraz więcej ludzi mówi o tym, że widziało wilki. I też generalnie właśnie samochody. Ostatnimi laty mieliśmy co najmniej trzy kolizje, o których wiem, właśnie samochodów z wilkiem. Kiedyś znajomy zadał mi pytanie, jakiej zwierzyny jest najwięcej w Polsce. No to mu odpowiedziałem, że akurat tej, która najczęściej ginie w kolizjach samochodowych, prawda? Kiedyś to były zające, lisy. W tej chwili jeleni i saren i dzików jest więcej niż zajęcy, więc to one głównie są sprawcami czy ofiarami kolizji drogowych. I łosie też, tak. No łosia jest też oczywiście dużo więcej niż jeszcze 20 lat temu, kiedy wprowadzano moratorium na odstrzał łosi. No i właśnie, a tej zwierzyny drobnej, ta zwierzyna drobna jest w regresie. Zajęcy jest chociaż mało, chociaż ostatnimi czasy różne czynności działania myśliwskie, bym powiedział, skutkują właśnie wzrostem populacji zajęcy, co bardzo cieszy jako element bioróżnorodności, powiedzmy, leśnopolnej u nas.
W takim razie będziemy oczywiście czujni i będziemy obserwować wszystko to, co dzieje się nie tylko na tym przedwiośniu, nie tylko wiosną, ale generalnie patrząc na populację dzikiej zwierzyny. A skoro wiosna to jeden z takich symptomów, dobrze zauważalny oczywiście w lesie, to między innymi ruch w mrowiskach. Zapytaliśmy pana leśnika, czy rzeczywiście pan Artur już widział taki przedwiosenny, wiosenny ruch w mrowiskach, czy już coś tam się zaczyna dziać.
Może mało zwracałem uwagę, ale jeszcze nie widziałem. Ale podejrzewam, że dzisiaj, szczególnie właśnie w tych miejscach nasłonecznionych, takich, gdzie słońce może bezpośrednio oddziaływać na strukturę mrowiska, to podejrzewam, że ten ruch już się zacznie, pozimowy.
Zaczął się ruch także w gniazdach bocianich. Pani Jolanta przysłała nam piękne zdjęcie, że to dzisiejsze i zdjęcie, i dzisiejsze boćki, które odpoczywają po podróży, a przyleciały wczoraj. Bardzo dziękujemy za te sygnały. Przekazujemy je oczywiście także profesorowi Grzywaczewskiemu, a on skrupulatnie to wszystko naukowo nam tutaj zbierze i później będzie wyjaśniał na naszej radiowej antenie. Zapraszamy Państwa do lasu, do zobaczenia między innymi gdzieś przy tych mrowiskach, które być może w miejscu nasłonecznionym pokazuje już taki swoisty ruch, nie tylko także w tych ulach, gdzieś tam przy lasach czy leśniczówkach, o których także dzisiaj mówiliśmy. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Król, który ten program zrealizował. Mówimy do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.